Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy widzów telewizji Trwam bardzo serdecznie tutaj ze studia naszego w Toruniu i zapraszamy na rozmowy niedokończone. Temat dzisiejszych rozmów to sytuacja chrześcijan w Egipcie. Nie tak dawno poruszaliśmy temat znaczenia islamu w Europie, islamizacja Europy. Dzisiaj niejako przechodzimy do kraju konkretnego, w którym islam jest, islam panuje, w którym żyją muzułmanie, islamiści, a także i chrześcijanie. Takim krajem jest Egipt. Dlatego też bardzo serdecznie witam naszego gościa w naszym studiu, pan Mariusz Dybich. Pan Mariusz jest Polakiem oczywiście, katolikiem, rzeźbiarzem i na swój sposób też posługującym u koptów, czyli będącym też w wspólnocie koptyjskiej.
Tak.
Witamy serdecznie.
Szczęść Boże. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Panie Mariuszu, do pana osoby przejdziemy jeszcze za chwilę w naszej rozmowie, bo bardzo ciekawa postać też, ale tak dla porządku pewnego zrozumienia. Koptowie. Kim są koptowie? Bo tak mówimy, koptowie, kościół koptyjski, koptowie, czyli chrześcijanie, ale w takiej definicji socjologicznej. Kopt to jest kto?
Kopt, dosłownie mówiąc po języku koptyjskim, to jest Egipcjanin. To jest lokalny kościół egipski. Założycielem kościoła koptyjskiego jest sam święty Andrzej Apostoł, który zaczął ewangelizować Aleksandrię.
Czyli jak najbardziej jest to też kościół chrześcijański.
Chrześcijański,
tak. Andrzej był uczniem Chrystusa, prawda?
Tak. Kościół koptyjski odłączył się od kościoła zachodniego po soborze chalcedońskim. Był o to, czy Chrystus jest tylko Bogiem, czy tylko człowiekiem, czy Bogiem i człowiekiem.
Boistość, tak.
Tak. To były wielkie kłótnie, ale to były głównie kłótnie między kościołem bizantyjskim a koptyjskim, który po 313 oczywiście walczyli o kto obejmie władzę, prawda? Kościół koptyjski wtedy został oddalony tak zwaną Adiore, czyli w pustynię bardziej, a kościół bizantyjski przejął władzę w Egipcie. I więc można powiedzieć, że kościół koptyjski jest mniejszością. Były wiele prób, żeby go pojednać z powrotem z kościołem zachodnim, nieudanych.
No w tym momencie sytuacja jest jaka? Kościół koptyjski nie jest wykluczony z chrześcijaństwa, natomiast nie ma ma łączność z Rzymem, prawda? W jakimś sensie każdy patriarcha koptyjski jest równorzędny, tak jak w kościele ortodoksyjnym.
Tak, to jest kościół ortodoksyjny, więc na tych samych zasadach. Mają swojego papieża, obecnego papieża Amba Tawadrosa. W 2000 roku odwiedził nas Jan Paweł II, święty Jan Paweł II, który spotkał się również z papieżem Synodą w tym czasie i sam papież nasz, Polak, mówił, że...
Wasza świątobliwość, mówili sobie nawzajem.
Tak, tak, tak sobie mówili.
Ale na równi, tak.
Pamiętamy dobrze, że w prywatnej rozmowie papieża z drugim papieżem było to, że chcemy tylko jedności, nie chcemy zmian. Każda kultura, każdy kult ma swoje bogactwo i Kopci właśnie mają wielkie swoje bogactwo. Wielu moich przyjaciół tutaj w Polsce, po kulu, zazdrości mi, że mogę być wśród Koptów właśnie, wśród kościoła, który jest dumny z tego, że do tej pory nie przeszli żadnych reform.
Czyli tu mamy wytłumaczone, jest ta jedność, pochodzimy z tej samej rodziny chrześcijańskiej,
tak.
Święty Andrzej, uczeń Chrystusa, tylko im przyszło tam żyć, w tej części ciężkiej teraz świata, jakim jest Egipt. Powiedzmy sobie Egipt, my tak patrzymy, Egipt, no ale największa stolica Egiptu, największe miasto to jest stolica Kair, 20 milionów ludzi, tam się głównie ścierają między sobą życie, prawda, prowadzą Koptowie, czyli chrześcijanie i także w większości niestety muzułmanie. Przy czym wiem, że w naszym rozmowie przed programem pan mówi, że warto tu jednak rozróżnić muzułmanie a islamiści, prawda, że to nie jest to samo tam w tamtejszej rzeczywistości.
Tak, to tego nauczyłem się od Koptów, że Kopt prawdziwy mówi, że my nienawidzimy islamu, a kochamy muzułman. Właśnie tutaj bardzo zachęcam teraz Europę, żeby nienawidzili islamistów, ale żeby
bali się ISIS,
nie przestali kochać muzułmanów, dlatego że sam Chrystus ich kocha i sam Chrystus ich nawet ewangelizuje. Mam wiele przykładów wśród przyjaciół, którzy zostali zewangelizowani nie przez konkretnego misjonarza, czy kapłana, czy nawet świeckiego, ale prosto przez samego Chrystusa. Więc są takim materiałem
nawrócenia. Miłości. Chociaż był ostatnio doktor z Poznania i mówił, że no, muzułmanom Koran nawet pozwala, zaleca udawać, kłamać, że mogą do pewnego stopnia udawać, że są przyjaźni, że mają dobre zamiary, że wierzą, a jednak może się być podszyci tą taką, prawda, nienawiścią, że mogą być na przykład islamiści o takich twarzy muzułmanów, takich pokojowych. No ale wszędzie takie jednostki się zdarzają. To zostawmy, prawda, jako wyjątek.
Tak, wszędzie, nawet w ambasadach znajdziemy książeczki, broszurki islamskie mówiące, że islam religią pokoju, co się nie sprawdza, dlatego że problem jest w samym Koranie, o czym się nie mówi.
No właśnie, Koran. Druga rzecz, wiemy już, co to jest, natomiast pytanie, czym jest Koran dla Koptów, albo odwrotnie, jak Koran traktuje Koptów, tak?
Czym jest Koran dla Koptów? Kopci nigdy nie uznają Koranu za księgę
Bożą,
księgę świętą. Dla nich to jest księga jedynie diabelska, jak dokładnie tłumacząc. Dlatego, że sprzecza się z naszą Ewangelią. Jeśli się sprzecza, to na pewno nie jest od Boga. Prawda, że nawet spotkałem się z Koptami, którzy mieli pewien żal do Jana Pawła II za to, że w pewnej wizycie w meczecie pocałował Koran z szacunku dla Koranu. Nie dlatego, żeby powiedział, że Koran jest księgą Bożą, ale z szacunku do religii. Mieli żal i ten żal był głęboki dość, bo to w telewizji było głośne. W telewizji koptyjskiej oczywiście. Koran jest napisany w dwóch czasokresach. Jest czas, kiedy został napisany przed ucieczką do Mekki Mohameda. W tym czasie bardzo dużo jest słów mówiących właśnie o ludziach, tamtejszych chrześcijanach. Nazywał ich prorok Mohamed, nazywał ich ludźmi księgi.
To była ta część łagodna tego.
Ta część łagodna, która mówiła, to są ludzie księgi. Ewangelia jest księgą świętą, należy ją szanować. Tych ludzi to są bracia, trzeba ich szanować.
Potem coś ugryzło
później
Mohameda.
W drugiej wersji, medyńska, w drugim czasokresie, tak, po ucieczce,
czyli Medyna,
tam już nabrał mocno odwagi i już zaczęto pisać, że jeśli nie przejmą twojego przesłania, zabijaj. W polskim Koranie, w polskim tłumaczeniu Koranu jest napisane, jeśli nie przyjmą twojego przesłania, zwalczaj ich. Natomiast w dokładnym tłumaczeniu iktylhum znaczy zabij ich.
No
i tu mają problem. O tym w telewizjach się nie mówi. Mówi się głównie o ekstremistach, szejchach, którzy nawołują do przemocy, do ekstremizmu. Natomiast nigdzie się nie rusza tematu, że to problem jest w samym Koranie. Chrześcijanie, emigranci koptyjscy w Ameryce próbowali podać do sądu międzynarodowego sam Koran, że on jest przyczyną
tej eskalacji terrorystycznej.
Ekstremizmu, tak. Natomiast tutaj normalnie o tym mówimy. Natomiast w Egipcie nie możemy o tym mówić.
No właśnie, wróćmy czas do Egiptu. Czyli tak, mamy Egipt. Czy to jest mozaika kultur, czy raczej jest tam kultura arabska, muzułmańska, mniejszość chrześcijańska, koptyjska i dalej co? Kraj typowo arabski.
Tak, język typowo arabski. Egipcjanie nie lubią, jak się na nich mówi
Arabowie,
dlatego że to są Egipcjanie, to nie są Arabowie. Mimo że po Unii Arabskiej zostali nazwani Republiką Arabską, ale to nie są Arabowie, to są Egipcjanie.
A język, który ich jednoczy?
Język arabski. Język na cały Bliski Wschód to jest język arabski, który wywiódł
urzędowy
się właśnie...
jest arabski, wszędzie.
Arabski, tak. Jest rozróżnienie na arabski klasyczny albo na dialekty. W Egipcie ten i ten funkcjonuje.
Czyli nie ma języka egipskiego? Na przykład gdzieś jest, na przykład w innych krajach, w Maroku jest tak, że jest arabski i
dialekt
jest francuski.
Egipski. Jest dialekt egipski.
Dialekt egipski.
Tak, ale on jest bardzo bliski klasycznemu, więc rozumieją się wspaniale. W telewizji słyszymy język klasyczny, na co dzień na ulicy mówimy w języku, w dialekcie egipskim. Natomiast język egipski, ten faraoński, prawdziwy, to jest właśnie ten język Koptów. Z języka koptyjskiego znamy fonetykę języka faraonów.
Czyli faraon mówił po koptyjsku?
Nie, mówił po faraońsku, ale to właśnie fonetyka zachowana jest jeszcze tylko w języku koptyjskim.
Używa się tego języka jeszcze?
Tylko w liturgii. Tylko w liturgii, tylko koptyjskiej. Wiadomo, że Kościół koptyjski jest głównie w Egipcie i na emigracji. Jest zjednoczony z koptykiem, z kościołem etiopskim, tak zwanym Habasi, no i z syryjskim.
A liturgia koptyjska, jakby pan jej uczestniczy, prawda, uczestniczył. Jak ona wygląda? To jest jakoś podobna do tej naszej rzymskiej, czy to jest ta jeszcze przed przemianami wszelkimi?
Przed wszelkimi przemianami.
Czyli może to jest liturgia pierwszych wieków chrześcijaństwa?
Z IV wieku. Msza święta jest kopiowana, zdatowana na IV wiek naszej ery oczywiście.
Ale gdyby ją porównać z naszą Eucharystią, widzi pan podobieństwa? Czyli liturgia słowa, ofiarowanie, przeistoczenie,
tak,
komunia
tak,
się.
Tylko jest bardzo, bardzo długa. Tak jak wspomniałem, że kościół koptyjski został odepchnięty w pustynię, do monasterów, głównie w pustyni, tam gdzie mnisi, gdzie życie ojców,
cenobici to
gdzie ojców pustyni, to głównie Kopci właśnie.
Czyli Abobowie tak zwani.
Tak. Warto wspomnieć, że biskupem w kościele koptyjskim albo papieżem może zostać tylko mnich. Natomiast sam kapłan świecki tak zwany, musi być już żonaty przed wyświęceniem.
Tak jak w kościele ortodoksyjnym, prawda?
Tak, jak w kościele grekokatolickim.
Czyli ma zapoznać żonę przed święceniami kapłańskimi i raz tylko się wychodzi za mąż, tak?
I jest różnica również, że kapłana do danej parafii czy danego kościoła wybiera sam lud parafii, nie biskup.
Takie zmiany. Dobrze. Czyli zostawiamy na razie jeszcze tutaj kolorystykę taką informacyjną Egiptu, Koptów. Miejsce szczególne, śmietnik, bo o tym chcemy też opowiadać.
Śmietnik, tak.
Śmietnik egipski, śmietnik kairski nazywa się Mokattam, tak?
Mokattam.
Co to oznacza? Co tam się dzieje? Wiemy, że tam jest serce Koptów, bo tam oni pracują najczęściej, prawda? To jest praca dana chrześcijanom niejako z pogardy.
Prawdopodobnie największa wspólnota koptyjska, to jest wspólnota właśnie na dzielnicy śmieciarzy Mokattam, to były obrzeża Kairu. Kair ma 20 milionów ludności. Wyobraźcie sobie, z 20 milionów ludności to jest pół Polski w jednym mieście. Ile stamtąd można zgarnąć śmieci?
Pół Polski, teraz właściwie 2/3. Patrząc, że mamy 30. No ale dobrze.
Tak.
Czyli co, a tam są śmietniska, czy są domy dla śmieciarzy?
Nazywamy tą dzielnicę dzielnicą śmieciarzy, nie nazywamy wysypiwiskiem śmieci, ponieważ biedni śmieciarze w nocy segregują, zbierają śmieci z całego miasta i zwożą je do swoich domów.
Czyli co, te kartony, odpady, tak?
Wszystko co było, i odpady organiczne, i kartony, i plastik, wszystko przerabiają na miejscu. Oczywiście z organiczne odpady odrzucają świnią. To są jedyni hodowcy świni.
No tak, bo mogą mieć te świnie, bo nie
tak,
są zabronione.
Świnia jest nieczysta w islamie, więc dlatego często byli prześladowani. Mam karton sprzedają, plastyk przerabiają, wykonują na przykład węże do nawadniania pustyni. Są bardzo wielkie plantacje w Egipcie oczywiście. Mamy wspólnotę 63 tysięcy Koptów w jednym miejscu na śmietniku na Mokattamie. Tam dla nich pewien katecheta ortodoksyjny zaczął budować kościół w 1974 roku. Po tym im zabrakło miejsca w tym kościele, zaczął budować dla nich monaster. I powstał w opuszczonym kamieniołomie, powstał monaster świętego Samaena, czyli Szymona Sandalnika, nieznanego świętego w kościele katolickim. I tam w grotach opuszczonego kamieniołomu zbudował największy kościół w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Mieści nawet do 20 tysięcy osób. To jest potężny kościół. Przybyłem tam w 1995 roku. Przybyłem prosto pchnięty od pewnej siostry, matki Teresy z Kalkuty, z sierocińca, którego co sobotę nawiedzałem, żeby udzielać się w pomocy chromym, dzieciom, sierotom. Siostrą matki Teresy z Kalkuty właśnie tak pomagałem. I pewna siostra z Bangladeszu, siostra Majel, świętej pamięci już, powiedziała mi, bo spytałem się, co tam jest w głąb tego śmietnika pod skałami. Ona mi powiedziała, że tam jest opuszczony kamieniołom, gdzie ojciec Samaen zbudował monaster. Ma bardzo dużo biednych chłopców i tam masz bardzo dużo roboty. To zdanie bardzo weszło w moje serce, że w pierwszą sobotę następną tygodnia od razu, to była ostatnia sobota maja 1995 roku, udałem się do ojca Samaena. Oni mają tak zwane może katechezy, albo bardziej to się nazywa szkoła niedzielna, gdzie biednym chrześcijanom udzielają i katechezy, i uczą ich również czegoś do przetrwania na co dzień, również technicznych rzeczy.
Nie wiem, czy to widzimy na zdjęciu, jak teraz z boku tam jest, czy o tym będziemy się informować zresztą, bo tam widać skała i w skale, to chyba takie akurat a propos zdjęcie, że nie do końca mówiąc o tym, co Pan mówi, monaster, ale co, czyli to była taka, pierwsze kroki tam to była pomoc taka duszpastersko-socjalna, tak? Dużo opuszczonych, to były jakie dzieci? Bez rodziców, bez domów?
Sieroty mieliśmy tylko w sierocińcu Matki Teresy z Kalkuty, natomiast młodzież samego śmietnika to są, jeśli chodzi o dzieci, to są dzieci nie mające czasu, rodzice nie mają czasu się nimi opiekować, bo cały dzień segregują śmieci, więc to są dzieci opuszczone, biegające non stop po śmieciach aż do kolan. Góry śmieci, po prostu niesamowity smród.
No właśnie, smród i te...
Smród, dlatego, że hodują
szczury,
śmieci.
Pewnie, tak. Muchy, tak?
Szczury, muchy również, no. Było tam kilka tysięcy świń. Kiedy spotkałem ojca Sameena w 95 roku, on właśnie mnie tak przetestował. Spytał się, kim jesteś? No mówię, skąd przybywam, co chciałbym robić? Mówiłem mu, że chciałbym robić, nauczać chłopców technologii, na przykład w tych biednych chłopców technologii w szkołach niedzielnych. A ojciec Sameen mówi, no ale co do tej pory robiłeś? No mówię, zajmowałem się rzeźbiarką w kościele katolickim. Jedyną rzeźbą, którą zrobiłem, to była rzeźba dla kościoła katolickiego przy Gizie, przy piramidach samych. No i on mówi, czy jesteś rzeźbiarzem? On mówi, no nie do końca tak. No to mówi, wejdź do monasteru i wyrzeźbiłbyś coś dla nas, bo tutaj mam dużo analfabetów. Wszyscy w zasadzie wtedy na śmietniku byli analfabetami i chciał, żebym to, co on mówił na ambonie, żebym ja wyrzeźbił na ścianach.
Taka Biblia ubogich, prawda?
Tak, Biblia ubogich. I rzeczywiście powiedziałem mu, że ojcze, nigdy nie rzeźbiłem w skałach. Ojciec mówi, spróbuj. No już 20 lat i jeszcze tak próbuję.
No i są
zarzeźbiłem tą skałę całkiem. Pewnego dnia spytałem się również ojca Sameena, no do kiedy mam to czynić, tą rzeźbiarkę, nie? A on mówi, słuchaj, widzisz tą górę? Góra ma 400 metrów długości, 40 wysokości. I mówi, widzisz ją? No widzę. Chciałbym ją przerobić na otwartą Biblię. Wow. Wtedy, kiedy ja już tam przybyłem, dzielnica Mokattam weszła jakby w centrum miasta, dlatego że miasto Kair się bardzo rozbudowało. Wyobraźcie sobie, w największym mieście islamskim można rzeźbić sceny biblijne.
To są takie zdjęcia, takie rzeźby jak na tych amerykańskich skałach, prawda?
No,
tam pamiętam, tam takich... były głowy prezydentów i tak dalej. Ale zacznę jeszcze powrócić. Czyli tak, wolontariat salezjański, ten etap pierwszy, tak. Prawda? Bo tam się pan wtedy znalazł. Potem i teraz jak to wygląda? Jak się w ogóle żyje? No bo przecież paszport jest jaki? Obywatelstwo już egipskie?
Nie mam obywatelstwa egipskiego, no i chyba go nigdy nie...
Tylko prawo pobytu.
Proszę?
Prawo pobytu jest, musi być.
Prawo pobytu, tak, dlatego, że mam żonę egipciankę.
Dzięki temu.
Dzięki
ale jak
temu.
Traktują urzędnicy, na przykład patrzą, wiedzą, że Polak, że inna skóra, inna cera, na język, ale jak to jest? Bo mówimy, przecież to są kraje arabskie. Teraz arabska wiosna, wielkie zamieszanie. Uciekają stamtąd, prawda, chrześcijanie i nie tylko.
Urzędnik arabski nie pyta mnie, co bym chciał robić w Egipcie albo co robię. On jest jasny, dla niego on się zajmuje tylko tym, co mu powie moja żona, dlatego że to moja żona występuje o moją wizę dla mnie, czy rezydencję w tym miejscu, prawda?
No ale natomiast utrzymania, pan gdzieś pracuje w jakiejś...
20 lat pracowałem na pół etatu w Polskiej Stacji Archeologicznej, w konserwacji zabytków tam na miejscu i to mi pozwalało, że mogłem kontynuować posługę.
Tak, wiadomo, to jest wolontariat, tam nikt nie płaci, prawda?
Tak, musiałem sam zarabiać na siebie, prawda? Natomiast sam monaster i wszystko, całe to dzieło powstaje dzięki dziesięcinom, które są wspaniałą tradycją koptów, że wszyscy wierni oddają swoją dziesięcinę swoich dochodów na kościół. To jest wspaniała tradycja.
Czyli bogatsi, więcej bogatsi, mniej bogatsi.
To, najczęściej biedni dają więcej.
Biedni dają 20 razy.
biedny nie daje to, co mu zbywa. Bogaty więcej daje właśnie to, co mu zbywa. Sam Ewangelia o tym mówi, prawda? Pytanie, co ja tam robię jako Europejczyk, to pytanie najczęściej zadają sobie Kopci, którzy tak. Najchętniej by stamtąd
uciekli,
dlatego, bo często mają nóż na gardle, prawda? Wielu z nich sobie tłumaczy, że Mario to chyba, nazywają mnie Mario właśnie, Mario to chyba zabił kogoś w Europie i nie może wracać, no bo wszyscy uciekają, a on tutaj jeszcze na śmietniku, Europejczyk, to się
ale
zgadza.
Dobrze, ale ta fala uchodźców tam stamtąd też się by zbierała i jak oni dziwią się, że Europa otwiera drzwi, prawda, że Niemcy wpuszczają muzułmanów szczególnie.
Ogólnie no bo kościół koptyjski i kapłani i normalnie ludzie świeccy zadają sobie to pytanie, dlaczego Francja albo Niemcy dopuściły do tego? Czy oni nie widzą? Kopci na co dzień żyją w tym problemie.
Więc bo oni znają tych ludzi, wiedzą, tak, co im zagraża.
Tak, wiedzą.
I mówią, i wy ich wpuszczacie w wasze chrześcijańskie, bądź co bądź, no, granice. No,
chociaż kopci wiedzą, co się stało z nimi. Przez cały Egipt był koptyjski,
czyli wierzący.
Tak, i po czasie, po troszku, islam coraz bardziej ich przejmował. Na początku przecież muzułmanie byli tylko mniejszością u nich, ale trzymali władzę. No już wiadomo, już w Wielkiej Brytanii już się pchają do władzy, prawda? Już burmistrzem jest muzułmanin przecież. No i tak kopci obserwują to pomalutku i będzie to co u nas.
Tak troszeczkę takimi punktami się poruszamy, bo tam mam jeszcze materiały filmowe przygotowane, to za chwilę. Ale bardzo proszę, bo mi chodzi o to, że no, to jest kraj, który nam się kojarzy z pustynią i w puszczy, prawda? Z powieścią Sienkiewicza, bo tam były te opowieści. Tam wtedy Arabowie dopiero robili powstanie Mahdiego i tak dalej. Ale czy właśnie odczuwa się jakieś takie też elementy tej wspólnoty, że ja jestem chrześcijaninem Polakiem, wy jesteście koptami też wywodzącego się z kościoła chrześcijańskiego, że mamy tą wspólnotę, prawda? Jest ta wspólnota wiary i wartości, tak?
Tak, ta wspólnota wiary była bardzo, bardzo się przybliżyła, wszystkie kościoły bardzo się przybliżyły w czasie arabskiej wiosny. Wszystkie kościoły razem wspaniale współpracowały, mimo ortodoksji większości jednak chrześcijańskiej tam. Pamiętam, kiedy sam papież koptyjski powiedział, że jest nas w Egipcie 5 kościołów. Każdy kościół wskazuje jeden palec u dłoni, więc jesteśmy jednością. Jeśli gdyby papież koptyjski tak powiedział, to wszyscy nabraliśmy wielkiego oddechu, że o, może kościół egipski jako pierwszy na świecie się zjednoczy jako jeden. No, niestety do tego nie doszło. Kiedy przyszła odwilż po wybraniu prezydenta Sisiego, ortodoksi również się lekko odsunęli od...
Prezydent Sisi był po Mubaraku, tak?
Bo Sisi był po Morsim. Po Morsim, który jest w tej chwili w więzieniu. I Morsi to był najgorszy okres dla koptów, może i bardziej gorszy niż za czasów prezydenta Saddata. W ciągu jednego roku wyjechało 100 tysięcy koptów, ale to tych koptów, którzy naprawdę już musieli uciekać. Reszta zastanawiała się, co robić. I kopci rzadko wychodzili na ulicę. To zawsze kościół pokorny, który sami się nazywają, że są kościołem męczenników. Nie ma roku, żeby nie mieliśmy męczenników. Mam sam kilku przyjaciół, którzy zginęli od...
Ale czyli co, panie Mariuszu, te obrazki są prawdziwe, te zdjęcia, bo nas to zatrważa. Idą rzeczywiście jak baranki na rzeź prowadzone. Widzimy tych chrześcijan nad morzem, prawda, ściętych. To było w Libanie akurat, tak?
Tak, nie w Libii.
W Libii.
21 męczenników koptyjskich właśnie, którzy tam wyjechali za pracą, zostało porwanych przez dżihadzistów.
Czyli ale pochodzących z Egiptu, tak?
Z Egiptu, tak. Z Górnego Egiptu, z wiosek.
Czyli na Bliskim Wschodzie
w zasadzie to byli
diakoni,
to byli posługujący w kościele, jako ministranci w zasadzie, ale ministrant już w kościele koptyjskim to już jest pozycja jedna.
To ktoś, tak, on może rozdzielać.
I zostali przez miesiąc, byli zmuszani do wyrzeczenia się wiary. Biciem, straszeniem. Nie wyrzekli się wiary i dopiero później poprowadzili ich nad plażę morską, gdzie jak... Na wielu wystawach czy na filmach widzieliśmy. Myśmy w Egipcie widzieliśmy to od razu w pierwszy dzień bez cenzury jeszcze, kiedy im,
sorry, widać, jak te głowy
im odcinają, a oni śpiewają pieśń. Tego nie widzieliśmy niestety na różnych filmach.
Patrzą dumnie, tak, patrzą dumnie.
Dumnie i śpiewają. Widziałem żony tych chłopaków, tych męczenników, które płaczą, a jednak bardzo się cieszą, że został męczennikiem. Dla nich to jest duma.
No i męczennik za wiarę jest w niebie, prawda? Tak samo jest święty w oczach wspólnoty Kościoła.
Tak. I muszę powiedzieć jednak, że Na całym Bliskim Wschodzie Kościół obecnie jest bardzo prześladowany. Natomiast w Egipcie mamy 2 lata takiej odwilży w tej chwili po wyborze prezydenta Sisiego. Zdarzyło się coś niesamowitego, że podczas kiedy zabito 21 koptów w Libii, prezydent Egiptu, muzułmanin, chyba po raz pierwszy raz w historii zdarzyło się coś takiego, że wysłał myśliwce wojskowe do zbombardowania pozycji dżihadzistów w Libii. Czyli muzułmanin wystąpił przeciwko muzułmaninowi, muzułmanom, żeby chronić swoich koptów. Traktował koptów po raz pierwszy jako obywateli egipskich.
Czyli prezydent Sisi, można powiedzieć, poszedł ponad granicami religii, tak, czy tak. ideologii, bo
dlatego,
mówi, to jest ideologia.
Dlatego prezydent Sisi obecnie jest przez państwo islamskie traktowany jako zdrajca, wiadomo.
No, czyli jest gorzej niż chrześcijanin, prawda?
Tak, tak.
Innowierca.
Prześladowanie jeszcze jest. Tam, gdzie nie ma, jeszcze nie doprowadził Sisi do ładu, głównie na Synaju, na Półwyspie Synajskim. Tydzień temu w miejscowości Arish cięto głowę ojcu i synowi. Wyciągnięto ich z samochodu i przed tłumem ścięto im głowy. Nowi
męczennicy. Sytuacja właśnie chrześcijan w Egipcie. Mam takie pytanie, panie Maryszu, no może teraz jest te 2 lata oddechu, chociaż nie wiadomo, jak to się zakończy, bo ten islam idzie do przodu, prawda, jest bardzo agresywny. Ale jeszcze kilka lat temu, można powiedzieć, kiedy był ten wojujący, walczący, niszczący chrześcijan, to niesmacznie było wypoczywać w Egipcie, prawda, na wczasach, w tych kurortach, no bo bądź co bądź, to jest wzmacnianie tego państwa, które na przykład chrześcijanie z Europy napełniają, że tak powiem, portfele państwu egipskiemu, które jest nieprzyjazne. Jedni bracia wypoczywają, prawda, tutaj w tych kurortach za siatką, żeby nie widzieć, co się dzieje, a inni giną. Tak to można było patrzeć.
Wiadomo, Egipt słynie z turystyki, ale również jest z kanału Sueskiego, ale kiedy turystyka upadła, oczywiście to ekonomicznie bardzo pogłębiło Egipt, ale muszę powiedzieć, że w czasie tych islamskich akcji, gdzie giną niewinni, coraz więcej rodzi się dużo nowych nawróceń właśnie przez te akcje terrorystyczne. Dlatego, że człowiek muzułmanin myślący zaczyna studiować. Dlaczego tak się stało? Mam przyjaciela, który musiał uciec już z Egiptu, ale on się nawrócił po wybuchu w Hurghadzie, tak. Czyli przy kurortach.
Kurortach Hurghady. Tak. Bo tu mam, podobnie co pan mówi, właśnie świadectwo ojca Zakaria Butrosa.
A Zakaria Butros to jest nasz bohater tak. narodowy po prostu. To jest tak? człowiek, tak, spotkałem go w 2000 roku.
Ale tu właśnie jego list jest, on mówi tak, że im bardziej jest ciężej, tym nam jest mocniej, łatwiej wierzyć w Boga. I mówi, że tutaj, tak mówi, tego doświadczyłem osobiście, kontaktu ze światem nie miałem, ale z Bogiem miałem jeszcze mocniejsze, niż kiedy przybywałem na wolności. Że właśnie w więzieniu, w uciemiężeniu, ta właśnie wiara jest wzmacniana. Jest wzmocniona i mówił właśnie, że najgorzej było do czasu Anwara Sadata. Tam było kapłaństwo jeszcze szanowane w Egipcie. Dopiero potem, kiedy on nastał, to był 81 rok, zaczęło się źle dziać, prawda? Kapłani byli aresztowani, księża byli aresztowani,
zabijani. Sam ojciec Zakaria był 111 dni w więzieniu.
Ciężkim więzieniu.
Ciężkim. Spał na betonie.
I to jest taka postać znana, bo tutaj jest akurat...
Znana, jest chyba najbardziej znana wśród ewangelizatorów ewangelizujących muzułman.
No właśnie mówisz, że jeździli do całych osiedli z wielkimi telebimami japońskimi, prawda?
Tak, ojciec Zakaria, on w tej chwili działa w Los Angeles, ma tam swoją wygłośnię, swoją telewizję, nazywa się Tariq, czyli Droga. I on stworzył sieć ewangelizatorów, która jest wśród nas, właśnie wśród... Egipcjan, a najwięcej z nich są ci, którzy są po nawróceniu właśnie.
Dużo właśnie jest, bo to jest bardzo ciężko. Czy bardzo ciężko jest nawrócić muzułmanina? Bardzo, bo to jest ta ideologia, która mówi...
Dlatego, że...
Kara cię spotka, kara śmierci od...
Koran nakazuje ścięcie takiego człowieka, albo zabicie, zniszczenie, otrucie. Tak najczęściej jest. Prawnie, według prawa, dostaje 3 lata więzienia, a kapłan, którego ochrzcił, również 3 lata więzienia. Mimo to miałem ciekawe zlecenie ostatnio w minionym roku na chrzcielnicę, do której może wejść cała rodzina. Czyli chrzty są bardzo, bardzo częste i nawrócenia w Egipcie obecnie. Jeszcze wspomnę, że ojciec Zakaria, za jego głowę jest wyznaczone 53 miliony dolarów.
53 miliony dolarów.
Przez jednego szejcha z Arabii Saudyjskiej.
Dlatego ewangelizatora, kapłana, chrześcijańskiego, który głosi wiarę w Chrystusa. Tutaj mam też taką ciekawą, zanim jeszcze materiały chyba nam napłyną. Jeszcze co pan powie o tym deklaracjach chrześcijan egipskich nawróconych z islamu. To już bardzo ciekawe słowa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Kair, 2003 rok. Od wielu lat walczymy o najbardziej elementarne prawo człowieka. Prawo do wyznawania i praktykowania wiary. Więziono nas, torturowano, szpiegowano, znęcano się na wszelkie sposoby za naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Nasze życie w Jezusie zmieniło się na lepsze. Wielu z nas było terrorystami, fundamentalistami muzułmańskimi. Podpaliliśmy kościoły, zabijaliśmy, niszczyliśmy nasze społeczeństwo. Jednak po zaufaniu Jezusowi zostaliśmy pacyfistami, patriotami naszego narodu, prowadzącymi życie w najlepszy sposób, jak potrafimy. Ale pomimo tej zmiany na lepsze, nasz muzułmański rząd nie akceptuje naszego przejścia z islamu na chrześcijaństwo. To prawo gwarantuje nam konstytucja Egiptu, ale odbiera prawo muzułmańskie. Bo ktokolwiek zostanie odstępcą i umrze w swojej niewierze, będzie się słusznie palić w ogniu, mówi sura Al-Bakara. To jest z Koranu, tak? Będzie, z kolei prawo muzułmańskie jest podstawą konstytucji Egiptu, więc tu się koło zamyka. Jest artykuł drugi. Islam jest religią państwową, arabski językiem oficjalnym, a zasady prawa muzułmańskiego są głównym źródłem prawodawstwa. Zgodnie z prawem islamu, my nawróceni na chrześcijaństwo jesteśmy odstępcami. Mamy do wyboru albo po trzech dniach powrócić, albo zginąć. Jednak Al-Azhar, to nie wiem, co to jest.
To jest Uniwersytet Islamski w Egipcie, największy na świecie.
Okazał nam miłosierdzie i zastąpił karę śmierci dożywotnim więzieniem. Czyli mamy być pod strażą, pod nadzorem, w zagrożeniu do końca życia i tak dalej. I to jest oświadczenie piękne, podpisane. Czy dużo jest takich chrześcijan nawróconych z islamu?
Nikt nie wie ile. Boją się pytać ile, ale jest ich mnóstwo. Oni zniknęli sprzed naszych oczu trochę, dlatego że na początku, kiedy nawrócony muzułmanin został najczęściej nawrócony przez chrześcijanina, prawda? Więc gdzie przebywał? Przebywał przy nas, przy kościołach. Później, kiedy ich przybyło, a przybyło ich grupa, no to już można by utworzyć kościół. Sami się prowadzą, sami prowadzą swoje spotkania modlitewne, sami się katechizują. Trudno, niestety najtrudniej jest to jest im, że w dowodach osobistych, w każdym dowodzie osobistym pozostaje nazwa muzułmanin, określenie jego wyznania, albo chrześcijanin. I tu jest problem, bo nie mogą na przykład wziąć ślubu chrześcijańskiego.
No tak, bo moje prawo mówi, że muzułmanin tak.
No właśnie. Więc mają żal oczywiście do rządu, ale co rząd ma zrobić? Sisi jest teraz bardzo za chrześcijaninami, jest bardzo kochany nawet przez...
Chociaż jest muzułmaninem takim określonym, tak?
Tak, jest bardzo...
Modli się i tak dalej po muzułmanie.
Można by powiedzieć, że wygrał wybory dzięki chrześcijanom również, bo to oni, kiedy już nie mogli, już nie mieli, kiedy wszyscy chrześcijanie mieli nóż na gardle, to
mniejsze
wtedy
zło.
Wszyscy wyszli na ulicę. I to, co Europa nazywała przewrotem wojskowym, chrześcijanie na miejscu nazywali wyzwoleniem. No co ma zrobić Sisi, albo co ma zrobić rząd, jeśli w samym Koranie jest ten problem?
Właśnie. A jeszcze jedno, panie Mariuszu, bo mamy telefony za chwilę. Mam takie pytanie, jak tak się rozmawia, no wiadomo, chrześcijanie, koptowie mają tutaj jednoznaczną, ale jak oceniają to, co się dzieje w Europie, Egipcjanie, to powiedzmy ci muzułmanie, ci spokojni, chodzi mi o ten napływ islamistów, o państwo ISIS, prawda? Jak oni to traktują, że to są muzułmanie, którzy są radykalni, czy oni wypaczają ideę Koranu i wiary w Allaha?
Dobrzy muzułmanie, a jest ich bardzo dużo. To są ludzie, którzy chcą rzeczywiście żyć w spokoju i nawet nie chcą emigrować, prawda? Ale chcieliby normalnie, jak każdy człowiek, żyć również turystyką, wyjeżdżać, odwiedzać i tak dalej. To im się coraz bardziej nie udaje. I widząc państwo islamskie, które traktują państwo islamskie dokładnie jako ekstremistów. Dla nich to są ludzie, którzy psują ich imię. Jednak w telewizjach egipskich coraz częściej sami dziennikarze zadają sobie to same pytanie. Gdzie jest przyczyna? Najczęściej mówią, że przyczyna jest w szejchach Bractwa Muzułmańskiego, który w Egipcie jest ogłoszony jako jako organizacja terrorystyczna, prawda? Ale wszyscy wiedzą, że problem jest dalej. Słyszałem, że w Mediolanie próbowali z Koranu wyrzucić część fragmentów, ale to też jest niemożliwe, prawda? Bo jak z Księgi Świętej wyrzucić cokolwiek? Również z Ewangelii nie możemy wyrzucić jednego słowa.
Tak,
prawda?
Że ona jest święta dla, no wiadomo, dla muzułmanów, tak. Dla islamistów. Ale czy czuje się taką dezaprobatę do tego, co oni tam robią w świecie, prawda, arabskim? Państwo ISIS, wśród tych normalnych, ale czy oni o tym mogą mówić? Czy są programy, na przykład, krytykujące państwo islamskie w telewizji egipskiej?
Tak, oczywiście. Telewizja egipska, wszystkie kanały telewizji egipskiej i wszyscy na ulicach w zasadzie wrogo są nastawieni do państwa islamskiego, prawda? Natomiast nie wrogo do samej religii, prawda? Bo religia dla nich to jest wszystko. Religia to nie jest dla muzułmanina coś, co można odsunąć na bok, to jest moja prywatna rzecz. Albo co można by samemu z siebie pozostawić.
On w tym jest, żyje.
Tak, on w tym żyje i tego nie może zostawić. Nie ma prawa tego zostawić. Tak jak w tym orzeczeniu ksiądz przeczytał.
Czyli to jest taka pułapka, bo z drugiej strony chcą być prawowierni religii, prawda, Koranowi, tak. A z drugiej strony wiedzą, że mają opinię zszarganą przez ISIS, przez islamistów, przez terrorystów, tak. Prawda,
więc to jest sami już w egipskiej telewizji usłyszałem to słowo, że nie wszyscy muzułmanie są terrorystami, ale wszyscy terroryści są muzułmanami.
Jak świat pomaga chrześcijanom w Egipcie? To znaczy wiemy, mamy tutaj doświadczenie pomocy Kościołowi w potrzebie, ksiądz Waldemar Cisło, ta komórka polska, ale jaka ta pomoc jest teraz najbardziej potrzebna? Czy humanitarna? Raczej nie. Żywnościowa? Raczej nie. Tylko bardziej modlitwa i jakichś apostołów tam, ewangelizatorów, tak? Którzy znaliby...
Kopci ewangelizatorów mają wystarczająco dużo. Tak jak ksiądz wspomniał, sami nawróceni muzułmanie, oni
są najlepszymi,
robią robotę lepszą niż sami chrześcijanie.
Czyli są jakieś potrzeby kościoła? Chrześcijan?
Oczywiście. Górny Egipt jest bardzo biedny.
A jednak materialny.
Tak, Górny Egipt jest bardzo biedny. Chrześcijanin nie zawsze może znaleźć pracę, jest dyskryminowany również, nie może pracy znaleźć w dobrej firmie, prawda? Więc dlatego mamy aż tak dużo śmieciarzy, głównie koptów.
Czyli najprostsza, najtrudniejsza praca. A Górny Egipt to są jakie rejony mniej więcej?
Asjut, między Asłanem a Kairem. To jest 1000 kilometrów.
Bliżej delty.
Delta w drugim kierunku, na północ.
W drugim kierunku, a tu jest w górę.
Tak, ale głównie Lmenia, Asjut to są główne, duże terytoria chrześcijan, gdzie jest wielka bieda. I tam należałoby im pomóc naprawdę. Tam i szkoły, i brakuje na przykład ubrań dla dzieci do szkoły, na edukację. Teraz wiadomo, dolar po rewolucji, jak wiadomo, po każdej rewolucji ekonomia pada. Czyli szkoda, żal młodzieży, która zawsze w czasie rewolucji nabiera nadziei, że będzie lepiej, a tu nagle ekonomicznie wszystko pada i turystyka również pada, prawda? Więc co tu dalej robić? Kościół w potrzebie pomagał nam na śmietniku właśnie w zbudowaniu placu zabaw dla dzieci przy domu rekolekcyjnym albo w tak zwanego parku linowego, który zbudowałem w monasterze na samym śmietniku, znaczy na obrzeżach śmietnika, przy skałach Mokattamu. Zbudowałem chyba w tej chwili największy park linowy w Egipcie dzięki pomocy Kościołowi w potrzebie. I co jest najciekawsze, że to jest kościół koptyjski, a do niego w tej chwili, do tego parku linowego przybywa 50% młodzieży muzułmańskiej. I to właśnie też dźwiga głowę chrześcijanom do góry, że mamy coś, co możemy zaoferować z miłością również
i jakaś
muzułmanom.
Taka linia porozumienia się może tworzyć, prawda?
Tak, również przez sport.
Czyli co? Czyli sobie tu wyobraźmy, zdjęć jeszcze nie widzimy, ale kiedyś był tam film emitowany, czyli to jest dosłownie śmietnik, jest, śmieci są na wyciągnięcie ręki, prawda? Na tym osiedlu, gdzie się bawią dzieci.
To jest opuszczony kamieniołom, więc kamieniołom można sobie wyobrazić, że to jest góra.
Nie, ale te śmieci widać te śmieci bardzo blisko.
Śmieci nie widać z zewnątrz. One są zabudowane budynkami, w których mieszkają ci śmieciarze. Śmieci są wwożone do domu. I tam mężczyźni je zwożą w nocy, a kobiety i dzieci segregują w ciągu dnia.
Ale potem są jakieś zamykane piwnice czy coś, żeby nie było...
Nie,
wszystko...
segregowane są po prostu w wielkich worach segregowane.
Przenika, ten zapach, to wszystko...
Tak, niestety, to jest ciężkie, ale...
Prawdziwe, no to...
ale tam właśnie wielu dziennikarzy przyjeżdżało do mnie już na MKT. Tam i zawsze przed przyjazdem na dzielnicę śmieciarzy myślą, że wjadą w taką dzielnicę, gdzie jest margines społeczny, ludzie smutni, opuszczeni i tak dalej. Nie? Natomiast widzą, że to są ludzie radośni, żyją w wspólnocie. Dla nich jest najważniejsze, żeby żyć w wspólnocie i mając jeszcze monaster albo kościół przy sobie, dla nich to znaczy, że są prawie wyzwoleni w środku największego miasta islamskiego.
Czyli to im nie przeszkadza, wolą nawet mieć ten wybór taki, prawda, być na śmieciach, ale na swoim, tak, i czuć się bezpiecznie.
Tak.
Sytuacja chrześcijan w Egipcie, Mariusz Dybich, tutaj rzeźbarz, oczywiście Polak posługujący u Koptów, czyli już wiemy, kto to jest w Egipcie. Zapraszamy, telefony Państwo widzą dla Polski Północnej 56 657 00 11, Polska Południowa 56 657 00 12, zagranica 48 56 657 00 13, 56 657 00 14. Za chwilę pewnie telefony od naszych telewidzów zapraszamy, a zapytam, czyli ile lat już jest poza Polską Pan, tak razem licząc?
Poza Polską jestem 23 lata.
Już. 23 lata. A w samym Egipcie?
No, właśnie głównie w Egipcie, 23 lata. Tak, 20, od 92 roku. To jest 25 nawet, tak. W monasterze koptyjskim jestem 23 lata. 25 w Egipcie.
A pierwszy taki moment zetknięcia się z Egiptem, z tą kulturą taką arabsko, prawda, egzotyczną?
No, chciałem uciekać. Przyjechałem o 1 w nocy, o 5 nad ranem, wielkie megafony nawołujące do modlitwy. No, nie wiedziałem, co się dzieje, czy to trzęsienie ziemi, czy co, wyskakiwać z ulicy. Znaczy, oni mogą na ulicach przez potężne megafony, nawet tak, kiedy meczety są blisko siebie, na przykład co 300 metrów, również megafony potężne na cały regulator nawołujący do modlitwy, skierowane najczęściej w stronę boisk albo kościołów chrześcijańskich.
To jest nagrane wcześniej, czy tam jest ten co krzykacz?
Są nagrane, a są również na żywo przez szejchów nadawane. No, to było dla mnie straszne, ale pomalutku próbowałem się zasymilować tam, ale o tyle było to łatwo, że od razu wspólnota chrześcijańska mnie przygarnęła, głównie siostry Matki Teresy z Kalkuty.
Tam są.
Które zawsze są wśród najbiedniejszych.
Tam. Bieda i potrzeba. Tak. A potem poznanie żony. Żona jest koptyjką.
Żona jest katoliczka koptyjką. To jest odłam kościoła.
Jak pan mówi, że kościół koptyjski ma pięć tych...
Kościół egipski.
Egipski ma.
Egipski. Są głównie ortodoksi koptyjscy, kościół katolicki koptyjski, jest protestancki. Wiadomo, protestancki ma wiele, wiele, wiele podziałów. Grecki i rzymsko-grecki, albo syryjski również.
Syryjski, syro-malabarski.
Tak, tak.
Mamy telefon, bardzo prosimy. Jest ktoś?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zofia z Warszawy.
Kłaniamy się.
Ja się chciałam przywitać gościa i ojca. Chciałam powiedzieć, że to wspaniale, że w Egipcie jest taka możliwość dla chrześcijan, mimo że nie są może tam tak mocno akceptowani, ale jednak mogą jakoś funkcjonować. Chciałam powiedzieć, że dla mnie w zestawieniu wiary, jeżeli chodzi o wzorzec postępowania dla chrześcijanina, wzorcem postępowania oczywiście na ogół najczęściej niedoścignionym, prawda? Jakimś takim ideałem, do którego się dąży, mimo że ciężko jest osiągnąć. Wzorcem postępowania jest Jezus. Natomiast wzorcem postępowania w religii muzułmańskiej jest Mahomet. Więc możemy się przyjrzeć jakby różnice między tymi religiami wychodzą bardzo właśnie w życiorysie. Oczywiście prorok Mahomet miał zupełnie inne założenia. Tam jakby przemoc na tle religijnym jest dozwolona w stosunku do niewiernych. Natomiast u nas w religii chrześcijańskiej raczej jest potępiana, prawda? Także to są takie różnice. Jeżeli chcemy zauważyć różnice między tymi dwiema religiami, które się nie dadzą pogodzić, to warto właśnie spojrzeć na życiorys Mahometa i Jezusa. Są bardzo różne. Są bardzo różne założenia tych religii. Także to może być ewentualnie zachęcające dla kogoś, kto chciałby pewnie zmienić wiarę. To na pewno nie jest to łatwe, bo każdy swojej wiary broni, no ale na pewno u nas Bóg jest jakby, jest ta możliwość, że można się wyspowiadać, można doznać miłosierdzia Bożego, można mieć odpuszczone grzechy. Człowiek jakby jest zupełnie inną postacią, inaczej inny jest stosunek Boga do człowieka w naszej religii niż w religii muzułmańskiej. Tyle chciałam powiedzieć tylko i cieszę się, że ten temat jest podejmowany.
Dziękujemy pani Zofio, pozdrawiamy, Bóg zapłać właśnie i cieszymy się, chociaż ja tylko powiem tyle na początek, a potem pan nasz gość, że tu trudno jest porównywać chrześcijaństwo do islamu. My mówimy o religii. Tam jednak tutaj doktorzy, badacze mówią o ideologii jednak. To jest pewna ideologia. Oczywiście, że dla muzułmanina to jest słowo może obraźliwe, ale jednak to jest pewna ideologia, prawda? Niż religia. Nie wiem, jakie pan ma tam doświadczenie, bo widzi na co dzień, jak żyją muzułmanie. I ci gorliwi, i ci niegorliwi, nie? Ci tacy...
Bardziej chciałbym powiedzieć właśnie to, co pani teraz powiedziała, że każdy ma swój fundament, swojego bohatera, swojego Pana. Dla nas jest nim Jezus, dla nich jest prorok, prawda? I że dobrze jest, że można poruszać ten temat teraz. Właśnie. Chciałbym powiedzieć, nie będę mówił o ideologii, ale wiadomo, że ewangelizacja w Egipcie jest zabroniona. Natomiast kiedy sam muzułmanin zapyta cię o coś, zawsze możesz odpowiadać, prawda? Więc zdarzyło się, że jeden z kapłanów zabrał go taksiarz, sorry. No i ten taksiarz właśnie zaczął go wypytywać o różnicę między tą religią a tą religią. Kapłan mu powiedział, weź kartkę i pisz. Napisz na górze, tutaj prorok Mohamed, tutaj Jezus. Napisz, ilu zabił Mohamed, ilu zabił Chrystus. Ilu uzdrowił Chrystus, ilu uzdrowił Mohamed. Ile razy skłamał Chrystus, ile razy skłamał Mohamed. Ile miał żon Chrystus, ile miał żon Mohamed. I później sam już myśl. Prawda? Tak jak ksiądz sam wspomniał o kłamstwie. Proste, właśnie bardzo prostym językiem. O kłamstwie sam prorok wskazywał, że można, czy jest trzy rodzaje kłamstwa dopuszczalnych. Można kłamać swoją żonę, można kłamać wroga i można kłamać w handlu, prawda? Czyli kłamstwo jest dopuszczone.
Zatem przemoc, bij, zabijaj, zdobywaj, ciągle zdobywaj. Chrystus mówi, prawda, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Pokój niech będzie między wami, prawda? Błogosławieni pokój czyniący. Więc tam jest ciągle ta ideologia ataku, tak. Ideologia zdobywania, a tutaj mamy ten taki Boży pokój, który ma się poprzez nasze życie i czyny rozlewać. Zresztą to, co pan mówił o jak giną chrześcijanie, śpiewając psalmy, śpiewając pieśni, oddają życie za wiarę. Mamy telefon, bardzo prosimy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchamy, kto jest z nami.
Malborka.
Witamy.
Ja mam takie pytanie. Jak jest z dostępem do służby zdrowia tam w Egipcie dla tak rdzennych mieszkańców, jak i chrześcijan? Miałbym też inne może jeszcze pytania, ale mam taką też refleksję. Ja w swoim czasie byłem kiedyś w Egipcie i tak celowo udaliśmy się do takiej małej miejscowości, parę tysięcy mieszkańców. I ten element tych stert śmieci to jest trwały element krajobrazu. Byliśmy w pewnym meczecie i ten przewodnik był wyznania tego islamskiego, po polsku w miarę dobrze mówił. No ja podszedłem do niego i tak w cztery oczy, jak rozmawialiśmy, to ja mówię, słuchaj, Po drugiej stronie ulicy, 15 metrów od tego meczetu, sterta śmieci i widać, że te na spodzie to wgryzione w ziemię z 20 lat leżą. Mówię, gdyby faktycznie Allah wasz wysłuchał waszych modłów i tutaj stanął wśród was, zobaczyłby te śmieci wokół świątyni, to co by wam powiedział? Celowo powiedziałem, bo ci ortodoksyjni Egipcjanie to robili wrażenie bardzo zaniedbanych mężczyzn i oddanych próżniactwu jakiemuś. Natomiast kobiety dość zamożne, czy zamożna, nie wiem, natomiast mocno zadbane, starannie, czyste. Natomiast mężczyźni tak jakby sobie nic z tego nie robili, co się wokół nich dzieje, łącznie z tymi śmieciami. Ja chciałbym tylko usłyszeć coś na temat tej właśnie dostępu do służby zdrowia. Dziękuję, posłucham na antenie. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.
Dziękuję, panie Krzysztofie, pozdrawiamy.
Był okres bardzo długi już za prezydenta Mubaraka, może od samego Saddata, kiedy biednym chrześcijanom ciężko było się dostać do dobrego lekarza albo otrzymać pomoc zdrowotną. Dlatego przy każdym większym kościele w Egipcie zobaczycie, że jest budowany szpital. Chrześcijanie sami sprowadzą swoje szpitale. Również w obecnym, minionym roku ojciec Amen na środku dzielnicy śmieciarzy zbudował 14-piętrowy szpital, którego właśnie wykańcza. Również dlaczego, prawda? Nie zamyka go tylko dla chrześcijan, on jest również dla muzułman, ale głównie dla chrześcijan, dlatego że nie mają dojścia do innych, głównie dla biednych, można powiedzieć, w tej chwili. Natomiast w czasie obecnym, czyli za prezydenta Sisiego, chrześcijanin jest równouprawniony w szpitalach, jak i muzułmanin.
No, a na przykład taki kazus, nie wiem, czy pan pamięta, jak był chory Yasir Arafat, prawda? To nie leczył się w palestyńskim szpitalu, tam na miejscu, tylko pojechał do Francji. Został przewieziony, bo wiadomo, chodzi o poziom.
Tak, i Mubarak również. Ale najlepszy kadriolog w Egipcie to jest, jak on się nazywa, Magdi Ya'ub, chrześcijanin kopt, do którego zjeżdżają się ludzie z całego świata, do jego kliniki, którą zbudował dla wszystkich Egipcjan w Asłanie, w Górnym Egipcie. I ta klinika jest dla wszystkich głównie, nie tylko dla chrześcijan, a jest zbudowana przez chrześcijanina, prawda? Czyli chrześcijanie potrafią się otwierać na wszystkich. Z drugiej strony w tej chwili ci, co idą za demokracją, rzeczywiście budują szpitale dla wszystkich i są dostępne dla chrześcijan. Ale to mówię głównie w tym czasie teraz, minione 2 lata. No czyli i jest takie, nadzieja na lepsze.
Czyli takie zwiastuny dobrej przemiany. Zobaczymy. Rzeczywiście nas to dziwi, bo ta islamska wiosna jednak negatywnie jest widziana w całości krajów arabskich i przez samych Arabów, tych takich powiedzmy spokojnych, bo co, no obudziło się państwo islamskie, obudził się dżihad, obudził się islamizacja, natomiast Europa też się niepokoi, bo widzimy, no właśnie, to będzie a propos za chwilę jedno pytanie, albo mamy już telefon, bardzo prosimy, słuchamy. Kto jest z nami?
Kłębkowska z Warszawy, Teresa.
Tak, prosimy bardzo. Pani Tereso, słuchamy panią.
Tak. I to chciałam przede wszystkim szczęść Boże powiedzieć naszemu prowadzącemu księdzu i naszemu gościowi. I ja muszę powiedzieć o swojej refleksji, bo studiując kiedyś objawienie Matki Boskiej Guadalupe, zauważyłam, że ona stoi na księżycu. Księżyc jest symbolem religii muzułmańskiej. Tam było powiedziane, że ci wszyscy Aztekowie, którzy wyznawali tą religię tamtejszą, to właśnie było to powiedziane, że też jest bardzo krwawy ten Bóg Księżyca. Więc ja to jak gdyby też myślę, że to jest ten Bóg, ten krwawy Bóg, który też był u Azteków.
Pani Teresa, ale Pan Bóg dla nas jest jeden i w Trójcy Świętej Wszechmogący obecny. Natomiast tutaj jest inny trop, wiadomo jaki biblijny. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Niewiasta, czyli ta właśnie zapowiadana matka odkupiciela Maryja, z której narodził się Bóg człowiek, który odkupił świat. I Pan Bóg się posłużył człowiekiem, Maryją. Ją zaplanował, prawda, że tak powiem, w historii zbawienia. I tu jest to niesamowite wyniesienie człowieka w religii chrześcijańskiej, co nie ma w islamie. Człowiek jest tam ciągle, prawda, do ziemi, ciągle w prochu, prawda, ciągle jest gdzieś na kolanach, bije tą głową, a tutaj mamy niesamowite wyniesienie, a już nie mówię o kobietach, prawda, jak są podkreślone pięknie, docenione w chrześcijaństwie, zaproszone do liturgii, zaproszone do świątyni, zaproszone do podkreślona rola matki, żony i tak dalej. Mamy muzułmanizm, no, zakryte twarze, prawda, i tak dalej, coś wstydliwego, tak samo i Izrael, to też mamy religię, że podział mężczyźni, kobiety gdzieś tam z boku. Także to w tym momencie, taka odpowiedź, prawda, panie Mariuszu, zgadzamy się z tym. No,
mamy nadzieję, że Maryja będzie tą drogą również do nawrócenia muzułmanów. Tak, tym bardziej, że ona jest bardzo kochana również przez muzułmanów. W księdze Koranu, w surze Bakara jest napisane, że Maryja jest matką proroka i jest kobietą świętą. Bardzo ją kochają muzułmanie, nawet udają się na święta religijne do klasztoru koptyjskiego w Górnym Egipcie. Maryja jest kochana, również
objaw... Ale traktują ją jako matkę Zbawiciela Chrystusa?
Matkę proroka.
Proroka, no
tylko
właśnie.
Proroka.
Cały czas to podkreślmy.
Przed rewolucją mieliśmy objawienie Najświętszej Marii Panny nad kościołem w dzielnicy Ware, która objawiła się przed muzułmanami również. Przed tłumem muzułman, którzy widzieli ją nad kościołem, świecącą postać maryjną i wiedzieli, kto to jest. Natomiast uznali, no wiemy, to jest matka proroka, objawiła się.
A teraz, panie Mariuszu, sobie chcemy to wszystko jeszcze jakoś tak dookreślić, zobaczyć. Mamy okazję, jesteśmy w telewizji, więc zobaczmy kawałek materiału. Proszę. Jak to wygląda właśnie ten Mokatam, czyli miejsce śmieci, gdzie ludzie znajdują miejsce dla swoich domów, dla swoich mieszkań. Chrześcijanie, koptowie, popatrzmy.
W Kairze de facto niemalże wyłącznie chrześcijanie, koptowie, zajmują się wywozem śmieci, segregacją śmieci. To, co nadaje się do recyklingu, jest później przez nich sprzedawane i z tego żyją. Pozostałe odpadki albo zużywają na pokarm dla zwierząt domowych, albo gdzieś wywożą, palą. I tak wygląda ich codzienność. Wszędzie do 5 metra są śmieci w wielkich, wielkich worach przywożone, segregowane na miejscu przez całe rodziny. I to jest ich codzienność. Można w tej dzielnicy znaleźć sklepy spożywcze, można znaleźć fryzjera, jakieś nawet kawiarnie, ale wszystko w zwałach śmieci. Gdy tam byłem, nie mogłem oprzeć się wrażeniu, że Bóg, który kiedyś przyszedł na ten świat w zwykłej, ubogiej stajni w Betlejem, ponownie się objawił. Objawił się tym razem w dzielnicy śmieciarzy, w samym sercu islamu. Ten sam Bóg przyszedł znowu do najuboższych z ubogich.
No właśnie, to ilustracja pokazująca w kilku sekundach, ale możemy sobie wyobrazić góra śmieci i tam znajdują życie i pracę chrześcijanie. Znajdują, bo nie mają innej, koptowi chrześcijanie w Egipcie. Jeszcze raz to chcemy podkreślić, panie Mariuszu, prawda?
Tak. Właśnie tych dzieciaków małych, których się tam widzieli, codziennie łapią je za ręce, spacząc, czy mam krzyżyk na ręce. Taki właśnie krzyżyk.
On oznacza, że się jest...
On nie oznacza, że się jest, że przynależy do jakiejś wspólnoty chrześcijańskiej. On jest tak jak rodzajem prezentu od matki chrzestnej na chrzest. Taki krzyż na drogę, prawda? Natomiast nazywają go błogosławieństwem na drogę, prawda? I właśnie te dzieci ze śmietnika, one codziennie wykręcały mi tą rękę, żeby zobaczyć. Mario, nie masz krzyżyka? No pokazuję im, mam na łańcuszku, mam go w sercu. No ale nie masz na ręce nie masz. I dla nich właśnie przyjąłem ten krzyżyk, dlatego oni myślą, że jestem koptem, prawda? To jest dzielnica...
Znak rozpoznawczy.
No moja teściowa jest katoliczką, ale ma krzyżyk o wiele większy. To sama sobie go zrobiła. To jest, nie wstydzą się krzyża tam. Wszyscy koptowie w zasadzie noszą albo krzyż, nawet drewniany, zwykły na piersiach, a już wszyscy mają tatuaże różne, świętego Jerzego, na świętej Marii Panny. Nie wstydzą się swojej religii. Nawet śmieciarze, którzy wyjeżdżają samochodami w dzielnice Wykwintne, żeby tam zbierać śmieci, na szybie frontowej samochodu mają obrazki religijne, bardzo duże krzyże. Nie boją się, że im to rozwalą szybę.
Obierze, tak, albo
tak,
szybę.
Nie boją się tego. To jest dla nich duma. To jest dla nich duma. To jest inne poczucie chrześcijaństwa troszkę niż u nas lekko wstydliwe, prawda?
No. Mamy telefon z tego, co wiemy. Halo, halo, prosimy, telewizja Trwam.
Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy.
Witamy.
Tak, słucham tego i szczerze mówiąc przykro mi, że tak ogólnie bardzo negatywnie jest oceniana religia, bądź co bądź wywodząca się z tego samego trzonu trzech wielkich religii monoteistycznych. I tak jak szanowny gość zauważył, że jednak mimo wszystko Koran uznaje Jezusa Chrystusa za proroka i go bardzo szanuje, podobnie jak zresztą matkę proroka Maryję. W przeciwieństwie do Talmudu, który absolutnie nie uznaje ani Jezusa Chrystusa, ani Maryi jako osób godnych szacunku, już nie mówiąc o prorokach. Poza tym chciałam wspomnieć, że jakoś wśród tych wrogich, krwiożerczych muzułmanów Koptowie przetrwali do dzisiaj. I właściwie ten koszmar, który zaczął się dziać, którego nie neguję, który trwa, jest wynikiem siania nienawiści przez zainteresowany tym międzynarodowy biznes. I jeżeli wziąć pod uwagę na przykład, co się stało, bo pan, szanowny pan gość wspomniał, że Egipt był ongiść koptyjski, nie przeczę, ale Konstantynopol również był kiedyś chrześcijański w 100% i krucjaty zamiast pomóc chrześcijanom, które wyruszyły z Europy, doprowadziły kościół w Konstantynopolu do ruin, które finalnie podbili muzułmanie właśnie, ale pierwsze rozgrabiły je jak najbardziej chrześcijańskie krucjaty.
O, proszę pani Jadwigo, troszeczkę się mijamy jednak z historią. Historia chrześcijaństwa jest inna. Tu zaingerowałem, bo nie możemy mówić, że krucjaty. Właśnie krucjaty były odpowiedzią na to, co zagrażało miejscom świętym. Począwszy od Ziemi Świętej, potem także tutaj na kraj, na Bizancjum. To znaczy broniły miejsc świętych związanych ze świętymi, a tu mamy miejsca święte, Narodzenie Chrystusa, czy potem Golgotę i to, co wszystko teraz możemy jeszcze widzieć w Ziemi Świętej. To były wyprawy ludzi gorliwych, oczywiście, bo na nie się składali przecież wierzący, wysyłali rycerzy. Oczywiście, że potem pewna, że tak powiem, mitologia została dołączona, że oni tam szli, niszczyli, deptali, ale to była odpowiedź na to, co działo się właśnie poprzez świat muzułmański niestety. Wtedy zaczęto tam niszczyć to, co chrześcijańskie, więc była odpowiedź i te krucjaty były, jakie były i wyszły. Tu, jeśli chodzi, tutaj pan dopowie, ale mówimy cały czas, są islamiści i są muzułmanie. Muzułmanie, ta część, która gorszy się tym, co robią islamiści, boją się państwo od ISIS także, prawda? No ale no, Koran ich trzyma, że tak powiem, jako księga ich wiary. Natomiast my nie możemy na pewno powiedzieć, że Koran to jest to samo, co Biblia, co Słowo Boże. Absolutnie nie. Nie możemy też porównać Mahometa do Chrystusa, który jest Bogiem i człowiekiem. Natomiast to, że uznał akurat Mahomet w którejś tam części Koranu Chrystusa za proroka, to wcale nie jeden grzyb barszczu, prawda, nie zrobi nam tutaj całej przemiany myślenia. Bo popatrzmy, że jednak jest no, tych radykalnych islamistów niechęć do ludzi wierzących, do chrześcijan szczególnie i jest ich no, niszczenie, nękanie. Pan to przecież widział. Uciekają nie po to, że chcą zwiedzić świat czy Europę, ale bo się boją o życie. To nie to, że mają gorszą pracę, ale boją się o życie swoich dzieci.
Ja chciałbym powiedzieć tej pani właśnie, że w pierwszych minutach tego spotkania powiedziałem, że Kopci nawołują, nie przestajcie kochać muzułmanów, co nie zdarza się z drugiej strony, prawda? Później patrząc w minioną historię najbliższą, bo może nawet XX wieku, czy pani słyszała gdzieś, żeby chrześcijanin zabił muzułmanina, bo się nie chce nawrócić na chrześcijaństwo?
Nie spotkamy.
Może kiedyś rzeczywiście mieliśmy inkwizycję i tak dalej, prawda? Bijemy się w piersi.
Muzułmanów, tylko ona była samych między
tak,
chrześcijan.
Nas,
i to były, proszę pana, to też jest nadmuchiwane. To były dosłownie, można policzyć dziesiątki może osób gdzieś w całym chrześcijańskim świecie. Ale zrobiono z tego taki balon, że inkwizycja to nie wiadomo co, pół chrześcijaństwa wycięła, prawda, czy innych wiar. Ale to już jest inny temat. Dzisiaj
no i to samo pytanie dla pani. Otwórzmy Ewangelię, otwórzmy Koran. Gdzie jest nawoływanie do przemocy? Tu czy tu? Ile razy Jezus mówi, zabij kogoś?
To jest świetne, tak? Co pan to powiedział o tym właśnie ojcu, tak? W samym misjonarzu.
Prosto.
Jeszcze jak on go zapytał, weź sobie kartkę papieru.
Zapisz. Mohamed, prorok Mohamed, z szacunkiem prorok Mohamed i prorok
Jezus Chrystus.
I prorok Jezus, tak powiedział, prawda? I pisz, czytaj, studiuj. Zobacz Ewangelii, ile razy zabił. Zobacz tutaj ten, ile razy zabił. Zobacz,
ile skłamał,
ile ten skłamał. Ile ten uzdrowił, ile ten uzdrowił. Ile ten uczynił innych cudów, ile ten uczynił innych cudów. Prawda? Czy ten walczył o władzę, albo ten, czy walczył o władzę.
Tak to jest.
I sam dojdziesz do, wybieraj później sam.
Jeszcze mam jedno pytanie, bo pan też to obserwuje, bo teraz jest dyskusja, bowiem w Europie gorąca i te korytarze pomocowe, a więc otwieramy bramy, niektórzy zachęcają, szczególnie tutaj Niemcy, Francja, przyjmujemy jak idzie, prawda, z dobrodziejstwem inwentarza wszystkich, którzy stamtąd uciekają, nieraz biorą dzieci na ramię po to, żeby ocieplić swój wizerunek, czy właśnie to, co my robimy z Polski, jedziemy tam z pomocą, na przykład Aleppo, na przykład może być przykład też pomocy Kościołowi w potrzebie, tam na miejscu. Która forma jest dla pana, według pana, słuszniejsza? Logiczniejsza? No myślę, że sami Koptowie się dziwią, nie?
Sami Koptowie się dziwią.
Europa, co ty robisz?
Co Europa robi, właśnie. Tak, ale myślę, że pomagać ludziom trzeba w ich domu. Głównie pomóż im tam. Przede wszystkim może jakiś nacisk, również nie humanitarny, ale może i polityczny na rządy. Dlaczego rządy milczą na zło, prawda? Dlaczego broń się sprzedaje? Kto im sprzedaje tą broń? Kto kupuje od państwa islamskiego ropę, którą zawładnęli w Iraku albo w Syrii?
Ropa,
prawda?
Która stała się nieszczęściem.
Tak, tutaj zadajmy sobie pytanie. Tu jest większe źródło tego wszystkiego, nie wchodząc w politykę głębiej, prawda? Ale pomagać, kochać ich to trzeba tam, gdzie już są, prawda? Ale zastanawiamy się, kogo wpuszczamy do swojego domu.
No właśnie, bo, że tak powiem, wpuścić jest łatwo. Nawet można warunki stworzyć, ale co dalej? Jak oni się zasymilują, czy w ogóle się... Na pewno nie, bo to jest inny świat. To są ludzie z innego myślenia. To jest nawet tylko to, że oni co innego jedzą, co innego inaczej się ubierają, ale po prostu inaczej myślą. I u nas się czują, no... To może się strasznie fatalnie skończyć. Więc to, co mówię, robimy. A więc tam pojechać, w te miejsca, już ich, nie? I to mają szkoły, może odbudować, może pomóc. Nawet to mleko, prawda, symboliczne, ale konkretne. I ta pomoc jest na pewno lepsza. I to, co pan mówi, droga dyplomatyczna. Pytacie tamtych krajów, czy wy chcecie brać udział na przykład w światowym związku takim jak ONZ, prawda? Czy chcecie być traktowani poważnie, czy rzeczywiście schodzicie do wieku, nie wiem, jakiej prybicy.
Przede wszystkim nie milczeć, jak wiele mediów zachodnich do tego zmusza.
Za cenę ropy, za cenę...
Tak, za cenę ropy.
Petrodolara, prawda?
O tym trzeba mówić. O tym nie... poprawność polityczna, tak zwana w Europie, prawda, ona nie idzie w tym dobrym kierunku, którym powinna iść właśnie.
Czyli oczywiście.
Milczenie nie zawsze, zgadzanie się na zło nie jest dobrem. Sorry.
Za poprawnością nieraz właśnie najczęściej kryją się dramaty, kryje się przelana krew, kryje się męczeństwo. Te ciche, zwykłych ludzi, chrześcijan, tak traktowanych niestety. Na początku XXI wieku chrześcijanie każdego dnia oddają życie za wiarę, za konkretną wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. Gdyby powiedzieli, że się wypierają, na pewno by nie zginęli. Tak jak tamci właśnie w Libii czy w innych miejscach.
Tak.
Ścięci na oczach wszystkich, prawda? Panie Mariuszu, dziękuję bardzo. Zapraszamy już do Radia Maria o 21:30. Poszerzymy nieco wtedy więcej. Będzie czasu na opowieści. Pan ponad 20 lat spędził w Egipcie. Jest pan rzeźbiarzem, katolikiem, posługującym wśród Koptów, tak można powiedzieć. Pomaga pan im. Dziękuję bardzo za przybycie do naszego studia. Pozdrawiamy serdecznie rodzinę. I drogich słuchaczy zapraszamy już do Radia Maria po 21:30 na kontynuację naszego tematu.